Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, doradca wojewody do spraw transportu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
To zaczniemy sobie, panie radny, od transportu, bo miał pan okazję uczestniczyć w ostatnim czasie w kilku takich spotkaniach, czy kilku kongresach, można byłoby powiedzieć, konferencjach, które dotyczą transportu. Chronologicznie musielibyśmy zacząć od tego, co wydarzyło się w Poczdamie. To, co Niemcy zaserwowali nam wszystkim, tak na dobrą sprawę, rozmawiając o sprawach bardzo istotnych i takich absolutnie transgranicznych, tak? Takich, które nie łączą się tylko z tym, co dzieje się w Niemczech pod względem transportowym, tylko również dotyczą chociażby Polski.
No akurat to spotkanie polsko-niemieckiej międzyrządowej komisji do spraw współpracy terytorialnej i transgranicznej odbyło się w Poczdamie, ale takie spotkania odbywają się również w Polsce.
Oczywiście.
To było spotkanie Grupy Roboczej Transport, gdzie spotkali się przedstawiciele firm i samorządów, tak można powiedzieć, i rządu Brandenburgii po jednej stronie, firm z zarządzających koleją, takich jak VBB, czy instytucji, można tak bardziej powiedzieć, i oczywiście też przedstawiciele województw, euroregionów, bo taka jest formuła tych spotkań ze strony polskiej, i rozmawialiśmy kolejny raz na temat postępów różnych prac i uzgodnień w zakresie poprawy połączeń kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami.
A mamy rzeczywiście dużą przepaść pomiędzy tym, jak funkcjonuje to wszystko po stronie niemieckiej, a po stronie polskiej. Dużo musimy nadgonić, nadrobić, żeby polskie koleje funkcjonowały, no przynajmniej tak jak niemieckie? Czy tutaj nie ma aż takiej jakiejś wielkiej przepaści, która dzieliłaby nas?
Moim zdaniem ta przepaść cały czas jest, niestety, i to obydwie strony zdają sobie doskonale z tego sprawę. Mamy takie punkty odniesienia, to są coraz lepsze połączenia drogowe, nowe mosty, mamy już kilka autostrad między Polską i Niemcami, więc tutaj sytuacja się znacznie szybciej poprawia. Mamy z drugiej strony coraz więcej połączeń lotniczych między polskimi portami, nie tylko Warszawą, ale portami regionalnymi i portami w Niemczech, nie tylko z Berlinem, ale również z dużymi miastami w Niemczech. I w tym zakresie komunikacji drogowej, samochodowej i lotniczej ta sieć połączeń jest o wiele lepsza. W przypadku kolei barierą są dwa różne systemy zasilania w Polsce i w Niemczech, zasilania sieci trakcyjnej. No, jest szereg innych utrudnień związanych z infrastrukturą i powoli te bariery są pokonywane.
No bezwzględnie są te rzeczy też absolutnie kosztochłonne i to też nie jest tak, że ktoś nagle jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki powie: ruszamy, doganiamy, bo to się nie da po prostu. No te lata, które nas dzielą od Niemców, no nie są do nadrobienia w ciągu krótkiej chwili, ale bardzo dobrze, że w ogóle myśli się o tym, tak, żeby ten transport kolejowy się rozwijał.
I jest oczywiście poprawa, dlatego tak, że
tak.
Mamy od 1 kwietnia tego roku bezpośrednie połączenia do Berlina. Pasażerowie pomału przygotowują się, przyzwyczajają się do tego, że można.
A to też jest bardzo istotna rzecz, żeby ludzie jakby zapamiętali, że bez problemu można pojechać tam pociągiem. Tak?
Natomiast to, co my jako, można tak powiedzieć, strona lubuska podnosiliśmy, to i tu mówiliśmy wspólnym głosem, że zależy nam na tym, aby bezpośrednie połączenia pomiędzy Wrocławiem a Berlinem przebiegały również przez Zieloną Górę, a najlepiej, to co też podnosiłem, żeby to były pociągi jadące z Krakowa przez Zieloną Górę, przez Wrocław, Zieloną Górę do Berlina.
Czyli tak jak było kiedyś.
Tak jak kiedyś jeździł ekspres Wawel. I chodziłoby nam o to, aby tymi pociągami, które musiałyby jeździć szybko, tak? No bo to by no musiały tak, być
to jest
ekspresy.
Absolutnie ważne, tak.
Jeździ przedstawiciele małego, średniego, dużego biznesu, oczywiście środowiska akademickie chętnie by skorzystały z tych połączeń.
A myśli pan, że jest realna szansa na to, żeby rzeczywiście tak wyglądało to połączenie?
Tak, idea jest, po prostu założenie jest takie, że aby przedsiębiorcy zechcieli jeździć pociągiem, zostawić samochód w Polsce, no muszą być to szybkie połączenia. W tej chwili pociąg po stronie polskiej jadący do Berlina zatrzymuje się na każdym najmniejszym przystanku, stąd czas przejazdu wydłuża się do 2,5 godziny. W tej opcji pociągów szybkich, pospiesznych można osiągnąć będzie czas 1,5 godziny do Berlina, więc to już powinno spowodować, że część podróżnych
zrezygnuje
z samochodu i skorzysta z bardzo bogatej sieci komunikacji publicznej w Berlinie.
A zwłaszcza, wiemy, że te pociągi są teraz nowoczesne, tak? One są wygodne, one są komfortowe. Już nie mówię, że standardem jest klimatyzacja, tak? Ale i sieć internetowa jest dostępna w takim pociągu. No naprawdę jedzie się tym przyjemnie. Parę razy miałem okazję jeździć tak zwanym ekspresem regionalnym, który jeździ na przykład pomiędzy Frankfurtem a Berlinem i to jest naprawdę sympatyczna, przyjemna podróż takim właśnie pociągiem.
Pan redaktor pytał też, czy to jest realne. Oczywiście, że jest to realne, ale na każdym spotkaniu, a takie spotkania się odbywają cyklicznie, co najmniej co
trzeba
pół roku,
podkreślać i lobbować.
W różnych formułach, również tak zwanego partnerstwa Odry, za każdym razem przypominamy o przebiegu przez Zieloną Górę, bo jak tylko przedstawicieli Zielonej Góry, czy też województwa lubuskiego brakuje, to nagle się okazuje, że te że tę trasę wytycza się przez tylko wyłącznie Dolny Śląsk, przez takie malutkie miasteczko Chorka, więc no, musimy tego pilnować i przedstawiać argumenty, a naszym argumentem wobec strony niemieckiej jest taki argument, że przecież miasto Berlin też nie jest zainteresowane, żeby wszyscy z okolicznych miejscowości przyjeżdżali samochodami osobowymi, bo to obciąża ich system transportowy.
No to przenieśmy się do Gdańska, z którego pan wrócił wczoraj. Teoretycznie podobna tematyka, no, tyle że nie transgraniczna.
Tak? Odbywał się 6. kongres kolejowy. To jest w mojej ocenie największe spotkanie przedstawicieli branży kolejowej, gdzie zawsze można. Następuje takie zderzenie największych problemów, które są w danym momencie w Polsce na kolei. Jest to jakby informacja z pierwszej ręki, taka jak na przykład ta z wczorajszego dnia, że no już nie w najbliższych dniach, ale być może w najbliższych godzinach zostanie przyjęty Krajowy Program Kolejowy, jego poprawiona wersja i też duża część kongresu była poświęcona szczegółom realizacji inwestycji, potężnych inwestycji wartości prawie 67 miliardów złotych w tej perspektywie, ich realności i wyzwań, które niesie za sobą realizacja takiego programu, no, którego na kolei w Polsce w takiej skali nigdy nie było, więc tutaj...
A generalnie jest tak, że w Polsce właściwie w większości miejsc mamy bardzo zbliżone problemy, tak? Wszystkim pewnie by zależało, żeby te trakcje kolejowe były nowocześniejsze, żeby te pociągi jeździły szybciej. No generalnie to jest taka podstawowa kwestia, tak? Jeśli chodzi o dostępność do kolei, więc chyba nie ma to znaczenia, czy jest to Olsztyn, Elbląg,
oczywiście
czy Zielona
Góra. Ma znaczenie to, aby jak najszybciej rozpoczęły się inwestycje finansowane z regionalnego programu operacyjnego, to jest linia kolejowa 203 na odcinku z Gorzowa Wielkopolskiego do Krzyża, bo to jest okno na świat do różnych miast Polski, w tym do Warszawy z Gorzowa Wielkopolskiego, do Poznania, czy do Gdańska, a w naszym przypadku w regionalnym programie operacyjnym jest wpisana linia, która prowadzi z Czerwieńska do Zbąszynka, linia numer 358 i to, na czym nam zależy, a tutaj trzeba jeszcze parę spraw dopiąć ważnych, to aby inwestycje na tych dwóch liniach w województwie lubuskim finansowanych z regionalnego programu operacyjnego jak najszybciej się rozpoczęły. Innym postulatem takim przedstawianym przez stronę lubuską konsekwentnie jest to, aby w ramach kontynuacji rewitalizacji magistrali nadodrzańskiej, tej prowadzącej z Wrocławia przez Zieloną Górę do Szczecina, dostosować odcinki, aby prędkość na odcinkach prostych była możliwa 140-160 na godzinę.
No i to już jest prędkość, tak?
To chodzi o to, żeby skoro są środki tak duże, to aby tak ważna magistrala łącząca nas i z Berlinem, i ze Szczecinem, i z Wrocławiem, i z Krakowem, i z Katowicami, no odpowiadała wymogom współczesności. Jest to realne, jest to podnoszone od... Ta opcja na odcinkach prostych do 160 km na godzinę, no co najmniej od kilku lat, co spowoduje, że czas podróży z Zielonej Góry do Wrocławia półtorej godziny to będzie czasem bardzo łatwo osiągalnym.
Podobnie i to absolutnie jest wtedy idealna alternatywa dla samochodów, tak? Człowiek jedzie wygodnie, nie musi się niczym przejmować, jedzie szybko przede wszystkim, więc rzeczywiście myślę, że wtedy zdecydowanie więcej osób będzie starało się przesiąść.
Oczywiście nie zapominamy o innych liniach, które są w naszym województwie.
Równie istotnych, tak.
Które też będą w różnej formule, również z tak zwanych środków utrzymaniowych, czyli takich środków własnych kolei remontowane. Wszystko to najważniejsze, aby inwestycje się toczyły. One się toczą również w tym roku. Chociażby na odcinkach na północ od Głogowa, na południe od Głogowa cały czas się toczą prace i dzięki temu mamy teraz czas przejazdu 2 godziny z Zielonej Góry do Wrocławia w nowym rozkładzie jazdy od 11 grudnia, co jeszcze 5 lat temu to było jakimś niewyobrażalnym marzeniem.
No, to, że dzieje się dużo na kolei, w infrastrukturze kolejowej, widać chociażby po dworcu w Zielonej Górze, który też mocno się zmienił. Ja sam rozmawiałem niedawno z jedną z osób, która była szczerze zdziwiona, gdzieś ominęła ją ta informacja, że tutaj coś się dzieje. Mówi, wysiadam na dworcu, jest zupełnie inaczej, jest przyjemniej, jest europejsko. Tak mówią ludzie. A to też jest rzecz, która przyciąga ludzi potem do transportu kolejowego. Tak? Ta infrastruktura w postaci dworca, który wygląda porządnie i nie kojarzy się już źle, tylko raczej jako
dobrze, jako pan zauważył, miejsce. Panie redaktorze, bo wcześniej, no niestety, kolej była symbolem obciachu i no wielu ludzi po prostu wstydziło się pójść na dworzec kolejowy i wsiąść do pociągu. Nie tylko ze względu na komfort, ale ze względów wizerunkowych, takich prestiżowych. Teraz to na pewno się zmieniło, ale warto zaznaczyć, że już na wiosnę, być może nawet od lutego, ruszają kolejne prace. Stacja w Zielonej Górze otrzyma 800 metrów wiatr, więc ona coraz bardziej będzie przypominała normalną, nowoczesną stację kolejową. Pasażerowie będą mieli ochronę od deszczu, od słońca. To już nie będą takie wiaty jak na przystankach autobusowych, tylko normalne wiaty, takie zadaszenia nad całymi peronami.
No takie jak widzimy na nowoczesnych dworcach.
Rusza wczesną wiosną przedłużenie, budowa przedłużenia tunelu w stronę Parku Przemysłowego Zastal i Aldemedu. I rusza też na wiosnę budowa pochylni zjazdowej dla rowerów, która będzie oczywiście włączona w system ścieżek rowerowych w rejonie ulicy Dworcowej i po drugiej stronie torów.
Czyli będzie nie tylko bardziej komfortowo, również, ale też bezpieczniej, tak?
Również to będą bardzo praktyczne zmiany, których będziemy obserwatorem w najbliższych miesiącach.
No to zostawmy na razie koleje, porozmawiajmy chwilę o dobrej współpracy, jakbym w ten sposób powiedział. Cała Polska żyła tą informacją. Mamy panią, która, trzeba byłoby powiedzieć, w Zielonej Górze trochę walczy z tą całą machiną urzędniczo-sądowniczą. Rzecz zaczyna się tak na dobrą sprawę od posła Jerzego Materny, który spotyka się z tą panią, próbuje interweniować w kwestii tego, aby rzeczywiście pani nie straciła dziecka. I potem rzecz toczy się bardzo szybko. Chwilę później prezydent Janusz Kubicki znajduje lokal, który mówi, że udostępni dla tej pani, żeby mogła normalnie funkcjonować i mieszkać z dzieckiem. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Kolejną rzeczą jest pan wojewoda, który mówi, że współpracuje z prezydentem Zielonej Góry w tej kwestii i myślą o tym, jak zabezpieczyć wszystkie inne bardzo istotne rzeczy, takie jak opiekun dla tego dziecka. I powiem pan tak, że wszyscy, którzy się temu przyglądali, mówią, świetna sprawa. Naprawdę można działać wspólnie, odrzucić gdzieś tam jakieś animozje, jakieś polityczne przepychanki, które się bardzo często pojawiają wśród samorządowców przecież także. I zrobić coś dobrego, coś realnego, bo tutaj tak na dobrą sprawę nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto jest z jakiej partii, kto z kim sympatyzuje. Chodzi o to, żeby po prostu pomóc człowiekowi. Jak się okazuje, ta współpraca może funkcjonować. Z powodzeniem.
Miejmy nadzieję, że to będzie taki modelowy przykład rozwiązań w takich trudnych sytuacjach, bo one przecież powtarzają się na pewno w różnych miejscach Polski.
Naturalnie.
Raz po raz. Pan wojewoda i Lubuski Urząd Wojewódzki wykonuje swoje kompetencje w ramach nadzoru nad działalnością samorządów, ale przecież kontrola i nadzór mogą polegać na dobrej współpracy, na wymianie wzajemnej informacji, na wspólnym szukaniu rozwiązania. Dlatego też przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia kontaktowali się z panią, z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i starają się tutaj być na bieżąco, też dzielić się swoją wiedzą w zakresie możliwych rozwiązań, tak aby zapewnić systemowo opiekę i pomoc mamie nad dzieckiem, korzystając z różnych narzędzi, instrumentów, tak? A przekładając na taki nasz zwykły język, to chodzi o to, aby te panie opiekunki, korzystając z różnych programów, z różnych systemów pomocy,
chodzi o to, żeby też zabezpieczyć pewne rodzaje środki, tak.
Również w postaci opieki żłobkowej, zapewniały, no powiedzmy tak, przez prawie całą dobę tę pomoc. Tak?
No i idealnie będzie, jeżeli to wszystko się zakończy happy endem, jak to się mówi popularnie. Wszystko na to wskazuje. Bardzo dobrze, że ta maszyna ruszyła. W ogóle tempo jest niesamowite też tego wszystkiego, bo bardzo często słyszymy o takich podobnych sytuacjach, które mają miejsce, tak jak pan mówił, w całej Polsce, ale potem gdzieś to się rozwleka, gdzieś jakieś pisma przekazywane są pomiędzy różnymi jednostkami, a tutaj mamy szybkie, stanowcze działanie. No i bardzo dobrze, jeżeli wychodzi z pożyczkiem dla mieszkanki.
Że tu jest też dobra decyzja prezydenta Zielonej Góry. Wiemy, że kolejka po mieszkanie jest duża, ale zawsze są takie losowe przypadki.
Absolutnie.
Ważne, kiedy należy okazać solidarność w bardzo trudnej sytuacji i tutaj takie decyzje przez prezydenta i jego zespół zostały podjęte, z czego się należy cieszyć Ważne, aby ta sprawa opieki weszła na swoje właściwe tory i potem już to będzie dobrze funkcjonować. Dziecko i mama będą miały dziecko opiekę, mama będzie miała pomoc i rodzina tej pani. I zapewniam państwa, że wtedy to wszystko będzie się toczyć w normalnym trybie. Ci, którzy mają się opiekować, będą się stawiać w odpowiednich godzinach i wykonywać swoje obowiązki związane z pomocą, z opieką. I mam nadzieję, że to nie będzie niczym nadzwyczajnym. To po prostu trzeba dobrze,
tak powinno właśnie być.
Dobrze zaplanować, zorganizować, a potem
Patrzeć na rezultaty, jak to się wszystko realizuje z korzyścią.
Dla tej rodziny będzie to się wszystko dobrze układać.
To na sam koniec trzy słowa dosłownie o dzisiejszej wizycie w strefie aktywności gospodarczej w Parku Naukowo-Technologicznym. Wiceminister rozwoju, pani wiceminister, przyjeżdża do Zielonej Góry na zaproszenie między innymi pana wiceprezesa Iwana. To dobrze, że mamy wizyty tak wysokich urzędników państwowych w naszej strefie. To chyba pokazuje, że ta strefa ma potencjał i że, no tak jak mówił tutaj kiedyś pan wiceprezes Iwan, że jest to strefa po pierwsze z potencjałem, a po drugie taka, która ma duże możliwości rozwoju i są one dostrzegane również w Warszawie.
Ta wizyta pani wiceminister Emilewicz jest bardzo ważna moim zdaniem również z tego względu, że mamy w tej chwili przedstawiony projekt strategii odpowiedzialnego rozwoju, która będzie wdrażana, która przeszła proces konsultacji. Natomiast na tym etapie, według mojej oceny, jest za mała wiedza po obydwu stronach, czyli po stronie ministerstwa i po stronie przedsiębiorców, jak naprawdę zmaterializować tę pomoc i z jakich narzędzi wsparcia poszczególne firmy w jaki sposób
mogłyby
korzystać. I tutaj temu służy między innymi to spotkanie.
No, zwłaszcza, że to będzie długie spotkanie, spotkanie robocze w dużej mierze można byłoby powiedzieć, bo oczywiście będą przedsiębiorcy. Właściwie spotkanie będzie trwało niemalże cały dzień, tak, do późnych godzin popołudniowych, więc to nie jest tylko taka szybka, kurtuazyjna wizyta, że oto ktoś przyjedzie, spojrzy i odjedzie, tylko rzeczywiście trochę się wydarzyć.
I jak mówię, nie wszystko widać z Warszawy i te wnioski, nawet jeżeli to są jakieś problemy, które jeszcze powinny być rozwiązane, czy korekty tego programu, mogą być przedstawiane właśnie na tym spotkaniu. Niestety, no, nie uda się z wszystkimi rozmawiać, wszystkich zaprosić, ale chodzi o to, żeby wypracowywać pewne pilotażowe, modelowe, przykładowe rozwiązania i rozpowszechniać je jak najszerzej, żeby przedsiębiorcy regionu
wiedzieli, na czym stoją,
z nich korzystać. I stąd jesteśmy w takim dobrym momencie, mamy doskonale przygotowaną strefę aktywności gospodarczej, mamy nowy park naukowo-technologiczny, więc to jest doskonałe miejsce, żeby rozwijać przemysł. Mamy też firmy, które w Zielonej Górze szykują się do inwestycji. Ja myślę, że najlepiej, jeśli one same ogłoszą informacje o tych projektach inwestycyjnych, ale tam przy tych skomplikowanych zamierzeniach inwestycyjnych pojawiają się bardzo konkretne też takie, mam nadzieję, do przezwyciężenia problemy i chciałbym, żeby to spotkanie w Nowym Cielinie służyło też wyjaśnianiu i zastanowieniu się wspólnym nad sposobami, jak pewne problemy prawne, techniczne pokonać, tak aby te inwestycje w Zielonej Górze i w regionie mogły ruszyć i wtedy te firmy same się nimi pochwalą i będziemy się z tego cieszyć.
A spotkanie z panią Jadwigą Emilewicz będziemy na pewno informować na naszej antenie, tak więc tutaj też będziemy mieli kompletną informację w tej materii. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę.